Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Już po raz 13 obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Do tego tematu co jakiś czas wracamy, ale mam wrażenie, że trzeba o nim mówić jeszcze więcej i jeszcze głośniej. Światowe serwisy informacyjne niestety często milczą wobec przypadków prześladowania chrześcijan, do jakich dochodzi każdego dnia na całym świecie. Dziś szczególną uwagę zwrócimy na sytuację chrześcijan w Libanie. W programie będzie także o muralu w Chodzieży, który powstał w miejscu nieistniejącego kościoła ewangelickiego i o być może pierwszym namacalnym efekcie beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Między niebem a ziemią zapraszam. Wybuch saletry amonowej był gwoździem do trumny dla tego kraju pogrążonego już wcześniej w kryzysie. Sytuacja Libanu, w tym również mieszkających tam chrześcijan, jest bardzo trudna. Spoglądamy na ten kraj przy okazji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Więcej o tej inicjatywie opowiedzą rozmówcy Jacka Butlewskiego.
Jak wygląda w tej chwili sytuacja w Libanie? Wiem, że siostra w Libanie była.
Siostra Karolina Mordaka, dominikanka. W Libanie byłam 5 lat temu, natomiast od tego czasu pozostaję w stałym kontakcie z grupą modlitewną, z osobami, które mnie właśnie tam zaprosiły. Więc bardzo wielu Libańczyków niestety opuściło Liban i to głównie katolicy. Z tego prawie pół miliona ludzi, którzy z Libanu wyjechali, 70% to właśnie byli katolicy. Bardzo trudna jest sytuacja materialna i takie codzienne życie.
Kinga Waliszewska, pomoc Kościołowi w potrzebie. Mówi się, że w Libanie samych Libańczyków jest około 4,5 miliona, nie jest to więc wielka społeczność, ale do tego trzeba dodać, mówi się o około 2 milionach uchodźców i to są uchodźcy zarówno z Syrii, jak i Palestyńczycy. Liczby, które się ciągle zmieniają. Wiemy, że bardzo dużo ludzi, Libańczyków emigruje niestety z powodu tej dramatycznej sytuacji, kryzysu bardzo złożonego. Emigruje po prostu z kraju i też dane bardzo świeże, że w przeciągu minionego pół roku to około 500 000 Libańczyków, którzy właśnie wyjechali z kraju, z czego mówi się, że 70% to są właśnie chrześcijanie wśród tych migrantów. Wielowymiarowy kryzys gospodarczy, społeczny, polityczny.
Znajoma moja przysłała mi informację, żeby się modlić za jej rodzinę, bo właśnie te dzieci najmłodsze zostały z nią w Libanie. Natomiast mówi, że jest w tak szczęśliwej sytuacji, że ma bliskich krewnych w Kanadzie. To dzieciaki, które skończyły już szkołę podstawową, wysłała do swoich krewnych, do Kanady. No niestety nie każdy ma taką możliwość, żeby dzieciaki gdzieś wysłać za granicę, dlatego że mówię, że w kraju no po prostu nauczyciele nie otrzymują pensji, więc zwyczajnie nie uczą.
Na Liban kierujemy przede wszystkim oczy w ramach tegorocznej akcji, ale powiedzmy też o niej samej.
Tomasz Zawal, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Już 13 rok z rzędu Papieskie Stowarzyszenie za zgodą Konferencji Episkopatu Polski organizuje Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Używając tego sformułowania Kościół Prześladowany, może w stosunku do Libanu ono nie jest najbardziej precyzyjne, bo nie możemy mówić o jakimś twardym prześladowaniu chrześcijan w tym kraju. Niemniej jednak ta struktura społeczna, pewna oaza państwowości takiej stabilnej, którą stanowił Liban przez lata w konsensusie pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami, teraz się od kilku lat rozpada, głównie za sprawą napływu uchodźców z Syrii, z Palestyny, częściowo z Iraku, którzy też zmienili strukturę religijną tego kraju. Poprzednio było 50-50% wyznawców chrześcijaństwa i islamu. Teraz chrześcijan jest już zdecydowanie mniej. Pomoc Kościołowi w potrzebie w Polsce, sekcja polska jako jedyna z sekcji krajowych organizuje taki doroczny Dzień Solidarności z konkretnym społeczeństwem, konkretnym państwem. W Libanie chcemy wspomóc to, żeby ludzie wiązali z naszą pomocą większą nadzieję, bo rzeczywiście wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, że oni, chrześcijanie w wielu krajach mówią, dzięki waszej modlitwie i waszemu wsparciu możemy jeszcze pozostać tu, gdzie jesteśmy, nie tracimy tej nadziei całkowicie. W Libanie chcemy i pomagamy. W tym roku sekcja polska po raz drugi zorganizowała transport humanitarny bezpośrednio do Bejrutu. Pierwszy był miesiąc po wybuchu w bejruckim porcie. Tam straty były ogromne. Mówi się, że to był jeden z kilku największych niejądrowych wybuchów, które miały miejsce we współczesnej historii na świecie. Także ta saletra amonowa, która wybuchła, to właściwie była tragedia, która dotknęła państwo w stanie wielkiego kryzysu ekonomicznego i go dramatycznie pogłębiła. Sekcja Polska zawiozła tam pieniądze, paczki żywnościowe, mleko w proszku. To dzięki naszym darczyńcom, między innymi dzięki Polwie Tarchomin, Funduszowi El Capital, Fundacji Polskich Kolei Państwowych, mogliśmy tak szybko zareagować, a Wojsko Polskie odpowiedziało też na naszą prośbę i zorganizowało most lotniczy wojskowym transportowcom.
A teraz co się wydarzy? Przekazywać dary, czy modlić się, czy to i to? Do kogo kierujemy w takim razie apel? Co można zrobić?
W tym roku najpierw zapraszamy do modlitwy w polskich kościołach. Wszystkie w Polsce parafie otrzymały informacje o tym, jaka jest sytuacja w Libanie. Krótki opis, który można wykorzystać podczas niedzielnych mszy świętych. Możemy też wspomóc, oprócz modlitwy oczywiście, tych Libańczyków materialnie. Zbiórki będą przeprowadzone czy w formie płat internetowych, czy w formie prostego daru za pomocą SMS-a o nazwie Ratuje na numer 72405. Ta zbiórka będzie aktywna do końca stycznia 2022 roku. Ten czas, kiedy możemy tą pomoc przekazywać, wydłuży się. To nie jest tylko jeden dzień, można powiedzieć, że jest to pewien okres czasu. Tym momentem kluczowym jest dzień dzisiejszy, czyli ten dzień, w którym Kościół w Polsce, konkretnie w Poznaniu, w sposób centralny obchodzi i wyraża swoją solidarność z Kościołem prześladowanym, z Kościołem libańskim, dlatego że w naszej katedrze o godzinie 15:30 arcybiskup Stanisław Gądecki razem z arcybiskupem Bakunin z Bejrutu będzie celebrował mszę świętą. Z pewnością na tej mszy arcybiskup Bakunin opowie o sytuacji Libańczyków, zaprosi nas też do modlitwy i pewnie wspomni o tych szczególnych więziach, które nas wiążą, naród polski, naród libański, zwłaszcza poprzez osobę Jana Pawła II.
Jeśli chodzi o związek Polaków z Libańczykami, jest bardzo widoczny. Taką cechą, która nas bardzo łączy, jest ogromne nabożeństwo do Matki Bożej. Będąc tam u nich właśnie zauważyłam, że niesłychanie są zaangażowani w modlitwę, w oddawanie czci Matki Bożej. I kiedy widzieli mnie, kojarzyli mnie właśnie z jakąś siostrą zakonną z Europy, pytali skąd jestem. Kiedy odpowiedziałam, że z Polski, większość z nich mówiła, a to Jan Paweł II. Również byłam w kilku kościołach, w jednym z budujących się kościołów w miejscowości Magdusze, to jest sanktuarium w pobliżu Tyru. Jest budowany nowy kościół i na jednej z większych powierzchni, na bocznej ścianie tego kościoła jest ogromna, przepiękna mozaika Jana Pawła II. Wszyscy Libańczycy, nie tylko katolicy, znają Jana Pawła II. Wszyscy są, właśnie słysząc słowa Polska, kojarzą z Janem Pawłem II. Natomiast właśnie szczególnie Maronici, którzy mnie gościli, w swoich kościołach mają obraz Jana Pawła II i obraz Miłosierdzia Bożego. Zresztą przez 10 lat pracowałam jako przewodnik na Jasnej Górze i tam również miałam możliwość spotkać bardzo wiele grup przybywających z Libanu i przybywali właśnie, żeby nawiedzić to sanktuarium, które było tak ukochane przez Jana Pawła II. I z Częstochowy zwykle jechali do Łagiewnik, do Krakowa właśnie, żeby też pomodlić się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
W Chodzieży pojawił się nietypowy mural. Malowidło przedstawia dawny kościół ewangelicki, zburzony kilka lat po II wojnie światowej. Mural umieszczono na ścianie Miejskiej Biblioteki Publicznej, czyli 40 metrów od miejsca, gdzie faktycznie stała świątynia. Sam mural, oprócz wizualnego przypomnienia, ma także pobudzić do odkrycia historii świątyni i samych ewangelików w mieście. Tym tropem poszedł też Przemysław Stochaj.
Dzień dobry, Państwo się rozglądają, to pewnie ten mural też zadziwia.
Tak, bardzo ładny.
A ten kościół kojarzy Pani, czy ktoś z rodziny może kojarzy, że on tutaj stał?
Tak, tu na rogu, tutaj, a tam gdzie ten czerwony znak, tak.
Mówię, że dziurę jeszcze pamiętam, jeszcze się w tym wykopie, żeśmy bawili.
Ale dobrze, że właśnie tak się przypomina te miejsce?
Ja uważam, że tak, bardzo dobrze, tak powinno być.
Murale zaczęły pojawiać się w naszym mieście 3-4 lata temu. Pojawił się pierwszy związany z powstaniem wielkopolskim, Jacek Gursz, burmistrz miasta Chodzieży. No i teraz ten, który jakby wzbudził wzbudza najwięcej pozytywnych emocji. Mianowicie znajduje się na ścianie Biblioteki Miejskiej przy ulicy Dworcowej i on nadwiązuje wyglądem, to jest identyczny, tak wyglądał właśnie Kościół Ewangelicki, który znajdował się 40 metrów dalej. Zburzony zaraz po II wojnie światowej, ale zachowany w pamięci mieszkańców jako bardzo ciekawy symbol architektoniczny, ale też związany też z kultem religijnym. I długo szukaliśmy pomysłu, co właśnie na ścianie biblioteki ma się znaleźć. I wybór padł na jedną z pocztówek, która właśnie przedstawiała tenże kościół. Wygląda to bardzo imponująco, a z drugiej strony nie pozwala zapomnieć o tym, co było ważną częścią miasta Chodzieży.
Przy ulicy Kościuszki stały w sumie dwa kościoły ewangelickie. Tadeusz Mtaszek, pracownik Biblioteki Miejskiej w Chodzieży. Pierwszy kościół z końca XVIII wieku był to kościół drewniany. Na jego miejscu w roku 1831 stanął kościół murowany i służył około 800 osobom. Ta liczba się zwiększała, bo po pierwszym zaborze Polski Chodzież dostała się pod zabór pruski i ta liczba jakby stosunkowo katolików do protestantów cały czas się zmieniała na korzyść protestantów, także przed pierwszą wojną światową mieliśmy prawie 60% protestantów, ewangelików tutaj w Chodzieży. Natomiast te liczby zaczęły się znowu przemieniać w drugą stronę, kiedy Polska odzyskała niepodległość, kiedy Chodzież została włączona znowu do Rzeczpospolitej.
Stopniowo, rozumiem, też zaczął upadać ten kościół.
Znaczy kościół się trzymał do właściwie końca II wojny światowej. Znaczy były pewne problemy z nim, ponieważ ostatni pastor kościoła, Brunon Hemmerling, po prostu był antyfaszystowski i miał wielkie problemy z władzą właśnie hitlerowską. On po prostu nie uznawał tego, jak hitlerowcy zachowywali się czy wobec Polaków, czy wobec w ogóle samej religii. W związku z czym miał wielkie problemy po II wojnie światowej, kiedy ten pastor z wieloma też wiernymi wyjechał. Kościół zaczął być powolutku opustoszały, ponieważ nie było wiernych. Ta liczba protestantów malała i malała.
Czyli budynek przetrwał wojnę, ale tak naprawdę nie przetrwał dlatego, bo nie było ludzi, którzy mogliby się w nim spotykać.
Znaczy zapewne to też jest jedna z głównych przyczyn. Z tego co wiemy, oficjalnym przynajmniej powodem dla rozebrania tego kościoła na przełomie roku 1949 i 50 były problemy z komunikacją, bo na ulicy Kościuszki zaczęło dochodzić do coraz większej ilości wypadków, ponieważ komunikacja w tamtych czasach zwiększyła się na tyle, że ta ciasna uliczka utrudniała płynność ruchu. Ci, co zostali, tak naprawdę z czasem się troszkę wykruszali. Część osób trafiła do innych gmin luterańskich, a tak naprawdę teraz chodzieccy luteranie, których jest już niewielu tak naprawdę, należą do parafii w Pile.
Można powiedzieć, że sytuacja się troszeczkę odwróciła. Ksiądz Tomasz Wola, proboszcz parafii ewangelicka Augsburskiej w Pile. Gdyż do roku 99 Pilanie dojeżdżali do Chodzieży, do kaplicy przy ulicy Jagieł, jest to kaplica cmentarna i tam spotykali się na nabożeństwach z uwagi właśnie na zniszczenie kościoła po II wojnie światowej ewangelickiego w Chodzieży, a teraz Chodzież stała się filiałem parafii ewangelickiej w Pile. Wspólnota Chodzieży liczy teraz 10 osób dojeżdżających z takich miejsc pobliskich. Chodzieża Nina, Ewangelika już nie ma.
Rozumiem, że właśnie teraz pewnie te problemy, jakie ma ta wspólnota, to po prostu, że nie mają tego miejsca w samej Chodzieży, że muszą dojeżdżać?
Przy obecnej sytuacji, gdzie każdy może w 20 minut dojechać do Piły i uczestniczyć w nabożeństwach w nowo wybudowanym kościele, to nie nazwałbym problemem, tylko po prostu inną sytuacją, że na dzień dzisiejszy filiał w Chodzieży, gdyby posiadał taki duży kościół, jak ówcześnie stał, o którym mówimy, to miałby problem z utrzymaniem takiej świątyni.
A czy ktoś z tej wspólnoty pamięta jeszcze, tej aktualnej, pamięta jeszcze zburzony kościół i wspomina lata, gdy ewangelików było w Chodzieży naprawdę wielu?
Myślę, że samych osób, gdy chodzi o wiek, tak jak powiedziałem, że Chodzieża nie ma, to nie ma takich osób, które by pamiętały ten kościół.
W tym miejscu, gdzie kościół stał dzisiaj, po wybudowaniu ronda, po jakby nowej aranżacji tego miejsca, tam znajduje się specjalny kamień. Zresztą on jest takim miejscem, gdzie byli mieszkańcy Chodzieży z Niemiec. Ewangelicy przyjeżdżają, składają kwiaty, robią sobie zdjęcia. Z innymi nasz taki dawny znajomy Klaus Steinhapf 2 tygodnie temu składał tam wiązankę kwiatów w imieniu swoim i rodziny, bo mieszkał tutaj niedaleko tego kościoła. Mamy kontakt z pastorem tego kościoła, który tutaj był właśnie pastorem. On dzisiaj mieszka w okolicach Lemgo w Niemczech. Ponad 90-letni człowiek, który pamięta i bardzo dobrze wspomina tutaj te czasy, kiedy mieszkał tu w Chodzieży.
A myśli pastor, że takie upamiętnienie właśnie tego kościoła jako mural to dobry pomysł?
Uważam, że znakomity pomysł i mówię to nie tylko jako wyznawca kościoła ewangelickiego, ale myślę, że wszelkie przypominanie historii, że Chodzież była miejscem mieszanki różnych denominacji wyznaniowych, bo i było tam bardzo dużo Żydów i ewangelików i katolików, jest dobrą rzeczą.
Dodajmy, że sama parafia ewangelicka augsburska w Pile, łącznie z wiernymi regionu chodzieckiego, liczy dziś około 100 osób. Tendencja jest jednak wzrostowa. Najstarszy zabytek Rybna Wielkiego koło Kiszkowa, kaplica rodziny Lange, znanych przedwojennych przemysłowców, otrzymała nowe życie i nowe przeznaczenie. Po ponadrocznym remoncie znów będzie pełnić funkcje religijne. Tydzień temu zabytek poświęcił prymas Polski, a patronować kaplicy będzie błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Rafał Muniak.
In dem Herrn sterben. Błogosławieni są ci, którzy w Panu umierają. To jest piękne słowa, tutaj będziemy też pamiętali w modlitwie o tej rodzinie Lange, skoro teraz my będziemy mogli się w tym grobowcu przez pobudowanym też modlić.
Grobowiec rodziny Lange, w którym jednak nikt nigdy nie został pochowany, przez wiele lat niszczał w niewielkiej wsi Rybno Wielkie.
Wielu mieszkańców Rybna, mieszkających tam, na osiedlu, w pobliżu, nie zdawało sobie sprawy, że tam w tych zaroślach, porośniętych krzakami, drzewami, znajduje się taka perełka.
Przypomina wójt gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski.
Czyli kaplica z 1880 roku, wybudowana przez rodzinę Lange. Ta perełka w okresie powojennym niestety była wykorzystywana na zupełnie inne cele. Przez Państwowe Gospodarstwo Rolne był magazyn olejów, środków ochrony roślin. Później po upadku Państwowych Gospodarstw Rolnych wykorzystywane było przez mieszkańców jako obiekt, w którym trzymano zwierzęta, trzodę, a finałem ostatecznym było wykorzystywane to miejsce przez miejscowych mieszkańców, którzy szukali tam schronienia.
Wreszcie po wielu latach dzięki funduszom unijnym zabytek wyremontowano.
Teraz będą nabierzeństwa, przywracamy ten obiekt do świetności. Pewnie ta świetność nie była aż tak mocno pomyślana przez fundatora i budowniczego tej kaplicy. My jednak, korzystając ze środków unijnych, dzięki wsparciu samorządu województwa wielkopolskiego, pod nadzorem konserwatora zabytków, odnowiliśmy tę kaplicę i wypełniając niejako ten warunek dofinansowania, czyli liczba wydarzeń, które mają tam się odbywać, a każde spotkanie liturgiczne, nabożeństwo, czy takie zwyczajne spotkanie mieszkańców w tym miejscu będzie do tego zaliczane. Po prostu przywracamy to zgodnie z wolą mieszkańców na cele kultu religijnego.
To jedna z pierwszych w archidiecezji gnieźnieńskiej kaplic, której patronem jest błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński.
To jest dla nas bardzo ważne, bo o ile się nie mylę, to będzie pierwszy taki obiekt sakralny, który będzie pod wezwaniem wyniesionego na ołtarze prymasa tysiąclecia.
Wyremontowany budynek będzie teraz służyć miejscowej parafii.
Prosimy o Boże błogosławieństwo dla całej naszej parafii, w sposób szczególny dla mieszkańców Rybna.
A kaplicę uroczyście poświęcił prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
Poświęcenie też tych miejsc, w których oddajemy teraz cześć błogosławionemu prymasowi w naszej diecezji, to jest i dom księży emerytów, kaplica w domu księży emerytów i także właśnie teraz ta kaplica w Rybnie, czy w przyszłości także kaplica w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana w Barcinie. Te trzy mamy tak na myśli. One przede wszystkim chcą pokazać też związek tego miejsca, czyli tej wspólnoty ludzi, nie tylko z postacią prymasa jako pasterza gnieźnieńskiego, biskupa, ale także tego, który wpisał się może na trwałe właśnie w dzieje poszczególnych ludzi. To Rybno to jest malutka, mała wioska, może nie malutka, bo jednak 800 mieszkańców, ale to jest także bogata historia i stąd też ta wdzięczność dla pamięci prymasa tam wyrażona.
A postać nowego patrona kaplicy jest wciąż żywa, zapewnia młodzież z archidiecezji gnieźnieńskiej.
Cytat kardynała Stefana Wyszyńskiego. Każdy z nas musi mieć w sobie coś z orła, serce orle i wzrok orliku przyszłości. Orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. Myślę, że te słowa miały znaczny wpływ na ludność zarówno ówczesnych czasów, jak i dzisiejsze, ponieważ bardzo mobilizują nas do działania przede wszystkim i do zmian w naszym życiu. Uczą nas otwartości na innych.
W jaki sposób współczesna młodzież powinna odnaleźć w sobie te orły, o których mówił właśnie kardynał Wyszyński?
Każdy powinien być inny, pokazywać siebie
takim, jakim jest, a nie patrzeć na tłum i iść za nim. Powinniśmy podążać właśnie własną drogą i dawać sobie określone cele i je wykonywać.
Właśnie, czy nauki kardynała Wyszyńskiego, to co po sobie pozostawił dla takiej właśnie młodzieży licealnej jak wy, jest prosta ta nauka?
Na pewno nam pomaga w jakimś stopniu, ale czasami trzeba głębiej się w nią zapatrzeć.
Bardzo często o Stefanie Wyszyńskim, jako naszym tutaj prymasie i arcybiskupie, wiele osób mówi, że pomnikowa postać.
Mówi Dariusz Pilak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, organizator debaty oksfordzkiej o dorobku prymasa tysiąclecia.
W swoim życiu doświadczył różnych kwestii i tych związanych ze sferą duchową i religijną, ale i też tą materialną bezpośrednią, gdzie jako mąż stanu, patrząc na niego i czasy, w których przyszło mu żyć, a przecież tym arcybiskupem w Gnieźnie był przez prawie 33 lata, to są długie dekady. Życie bardzo spełnione i dzisiaj warto przypomnieć młodemu pokoleniu, jak dzisiaj odczytują to. Czy to ma dla nich znaczenie, że trafia do młodych ludzi, młodego pokolenia dzisiaj?
W budynku poświęconej kaplicy mają się odbywać cykliczne nabożeństwa miejscowej parafii oraz uroczystości religijne. Przed mikrofonem ksiądz Szymon Kasprzak, który przypomina dziś znaną prawdę, że pokój Chrystusa to nie to samo, co święty spokój.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, dzisiejszą refleksję niedzielną mam szczęście przesłać do was prosto z Jerozolimy, ze świętego miasta, z Góry Oliwnej, na której Pan Jezus nauczał swoich apostołów o czasach ostatecznych, o których słyszymy właśnie w dzisiejszej Ewangelii. Ziemia Święta po pandemii, czy w czasie pandemii, po lockdownach, ma zupełnie odmienione oblicze. Jest jakby spokojniejsza, może dlatego, że bardziej pusta, opustoszałe ulice Jerozolimy, opustoszałe sanktuaria dają szansę zastanowić się nad tym, co jest naprawdę ważne, co jest istotą tych miejsc, co jest istotą wydarzeń, które tutaj się rozegrały. Na Górze Oliwnej szczególnie myślimy o tych słowach, które Pan Jezus wypowiedział o przyszłości Jerozolimy. Myślimy o łzach, które wylał na widok świętego miasta, które jednocześnie nie rozpoznało czasu swego nawiedzenia. Nie rozpoznało Boga przychodzącego do tego miasta, pomimo że religijne elity tego miasta deklarowały oczekiwanie na nadejście Mesjasza. W tych okolicznościach Jezus zapowiada swoje powtórne przyjście. Po czasie wielkiego ucisku, wielkich nieszczęść, On wróci ponownie i każdy z nas będzie miał szansę zdać sprawę przed Nim ze swojej przynależności do Niego, z naszych wyborów, z naszej miłości, do której nas wezwał, z naszej świętości, którą nam wysłużył za cenę swojej krwi. Wiara w powtórne przyjście Pana Jezusa jest wiarą, którą Kościół wyznaje za każdym razem, kiedy sprawuje Eucharystię, kiedy wita przychodzącego na ołtarz Syna Bożego. Wtedy wyznajemy wielką tajemnicę wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Ale czy na pewno zawsze tak jest? Czy wypowiadamy te słowa świadomie? Czy naprawdę czekamy na powtórne Jego przyjście? Czy może ruszając ustami, bez zaangażowania wypowiadamy jedną z wielu modlitw mszy świętej? Warto się nad tym zastanowić, bowiem słowa te i nasze oczekiwanie na Pana powinny nadać konkretny sens naszemu życiu, temu wszystkiemu, co w życiu robimy. Jeśli celem jest nasze spotkanie z Chrystusem podczas paruzji, czyli właśnie Jego powtórnego przyjścia, wszystko, co w życiu robimy, powinno zmierzać do tego jednego spotkania, które tym bardziej ma być dla nas wiążące, jeśli chodzi o wieczność. Czy naprawdę tak jest, że oczekujemy Jego przyjścia w chwale? Czy naprawdę dokonujemy wyborów zgodnych z Jego wolą, by na końcu, kiedy wszyscy zmartwychwstaną, powstać z martwych do życia wiecznego, a nie na hańbę i potępienie, jak słyszymy to dzisiaj u proroka Daniela? On nas zapewnia, że wszyscy zmartwychwstaną, wszyscy zmartwychwstaniemy, tylko różny będzie los tych, którzy powrócą ze śmierci do życia. O tym, co niesie ze sobą każdorazowe przyjście Pana Jezusa, zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Natchnieni eschatologiczną tematyką dzisiejszej Ewangelii, zastanawiamy się, co niesie ze sobą przyjście Chrystusa. Tak jak 2000 lat temu, tak na każdej mszy świętej, jak na końcu czasów, przyjście Chrystusa zawsze niesie ze sobą pokój. Jednakże rzadko kiedy pokój zostaje zaprowadzony w sposób taki, jakiego mogliby spodziewać się ludzie, którzy nawet twierdzą, że oczekują na to Jego przyjście. Możemy zauważyć, że na pewno to, co jest wspólne dla każdego przyjścia Chrystusa, niezależnie od czasu, pory i okoliczności, to to, że zawsze niesie ze sobą określony dar, że przynosi pewne oczyszczenie, że daje okazję do ponownego dookreślenia się tym, którzy mają szansę Go spotkać. I nie chodzi tylko o przyjście Mesjasza, kiedy nadeszła pełnia czasów 2000 lat temu. Nie chodzi nawet o to przyjście, o którym dzisiaj słyszymy w Ewangelii, do którego możemy się przygotować poprzez poszczególne przyjścia Chrystusa w naszej codzienności. My te przyjścia przede wszystkim przeżywamy za każdym razem właśnie w kontekście liturgii, w kontekście Eucharystii, kiedy Chrystus prawdziwie przychodzi. Kiedy będziemy przyjmować Go, On zawsze przyniesie nam także kolejną szansę do dookreślenia się, do skonfrontowania Jego obecności, Jego świętej obecności z naszym życiem, z naszymi wyborami, z tym, czym żyjemy na co dzień. Kiedy On przychodzi, mamy szansę przyjąć łaskę pokoju, ale nigdy to nie jest łatwy pokój, święty spokój. Jest to pokój, który jest owocem refleksji, stanięcia w prawdzie o sobie, o Bogu, o mojej relacji do Boga. I ten Chrystus, który przychodzi, po pierwsze oczyszcza nas. Wiemy, że choćby w Komunii Świętej Chrystus Eucharystyczny gładzi nasze grzechy lekkie. Kiedy przyszedł jako Syn Boży, narodzony z Maryi, przyniósł ze sobą odpuszczenie grzechów, którego dopełnił, oddając swoje życie za nas na krzyżu. Kiedy przyjdzie na końcu czasów, słyszymy dzisiaj, że odbędzie sąd nad wszystkimi ludźmi na ziemi, aby dać nagrodę tym, którzy należą do Niego. A zatem z każdego przyjścia Chrystusa czerpią najwięcej ci, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie. Niczym panny roztropne, niczym ci, którzy nie pozwalają, aby złodziej wszedł i obrabował ich dom. Zatem potrzebna jest nam postawa czujności, postawa, która nie pozwoli nam przegapić czasu naszego nawiedzenia, aby Chrystus nie musiał nad naszym losem płakać tak, jak zapłakał nad Jerozolimą, którą właśnie widzę przed swoimi oczami. Drodzy słuchacze, ze świętego miasta, z Jerozolimy przesyłam serdeczne pozdrowienia i zapewnienia o modlitwie. Tutaj otaczam swoją pamięcią modlitewną każdego i każdą z Was w miejscach świętych, związanym z życiem, śmiercią, zmartwychwstaniem Chrystusa, z życiem Maryi i świętych, z życiem pierwotnego Kościoła. Niech łaska tego czasu pozwoli nam przygotować się na dobre spotkanie z Chrystusem wtedy, kiedy przyjdzie sądzić nas z miłości. Szczęść Boże!
Księdzu Szymonowi Kasprzakowi dziękujemy bardzo za pamięć i dołączamy do życzeń. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia w kolejną niedzielę, kilka minut po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.